będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, naszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, ojcze Grzegorze, szczęść Boże wszystkim Państwu zgromadzonymi w swoich domach, rodzinach i niech Boża Dziecina i Święta Rodzina wszystkim Państwu w tym nowym roku Pańskim, a także Radio Maryja i Telewizji Trwam na czele z ojcem dyrektorem, doktorem Tadeuszem Rydzykiem i wszystkimi ojcami i siostrami, wszystkimi współpracownikami i przyjaciółmi Radio Maryja i Telewizji Trwam. Niech Wam wszystkim w tym wspaniałym dziele cudownie błogosławią.
Bardzo dziękujemy. Księże profesorze, temat, który ksiądz profesor zaproponował na rozmowy, filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. Chciałbym zapytać o motywy, dlaczego ten temat, co księdza profesora zmotywowało, bo myślę chociażby to, że w tym roku będzie kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II, to za jego sprawą chociażby siostra Faustyna została ogłoszona świętą, za jego przyczyną też i niedzielę miłosierdzia mamy, ale pewnie są jeszcze i inne wątki.
Bardzo dziękuję ojcze Grzegorzu za to zaskakujące pytanie trochę, ale powiem, że w tym jest taki też rys osobisty, a mianowicie gdy 25 lat temu miałem opuszczać Polskę, to wtedy ówczesny ksiądz proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, w którego parafii mieszkałem, ksiądz doktor Eugeniusz Szymański, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, i parafię Miłosierdzia Bożego w Lublinie, która udzieliła mi schronienia i wtedy na jeden rok studiów na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KULU w Lublinie w 1988 roku i do 1989 roku tam studiowałem. Później ksiądz biskup profesor Bolesław Pylak, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, wysłał mnie do Niemiec Zachodnich na kontynuację tych studiów filozoficznych, ale w sierpniu przed moim wyjazdem wrześniowym do Republiki Federalnej Niemiec miał miejsce następujący epizod. Właśnie z tej parafii organizowano, chyba jeśli się nie mylę, pierwszą pielgrzymkę do Wilna, do Matki Miłosierdzia. A ponieważ chyba wszyscy księża miejscowi byli zajęci i ksiądz proboszcz dr Gienio Szymański pyta się mnie: Tadeuszu, a może ty byś pojechał z naszymi pielgrzymami do Wilna? Ja się tak troszeczkę zdziwiłem, ale myślę sobie, mam jeszcze tych kilka tygodni do odjazdu do Niemiec i myślę sobie, pojadę. I pojechałem. I to było dla mnie wielkim przeżyciem i jak się okazuje, bardzo takim kluczowym. I te lata badań filozoficznych utwierdziły mnie jeszcze mocniej w przekonaniu, jak wielką sprawą jest miłosierdzie Boga dla świata. Z pozycji kart filozofii nowożytnej i współczesnej można to bardzo jasno, precyzyjnie i gruntownie odczytać. I proszę sobie wyobrazić, drogi ojcze Grzegorzu i drodzy Państwo, że w tym roku miały miejsce, tak jakby 25 lat później, niespełna, ale prawie, miałem zaproszenie do Wydziału Papieskiego, z Wydziału Papieskiego z Warszawy, takie zaproszenie do Wilna, żeby w tamtym punkcie takim wyjazdowym w Wilnie wygłosić wykład inauguracyjny. I okazuje się, że powróciłem do tych miejsc, gdzie byłem wówczas, ale jeszcze odwiedziłem jedno szczególne, w którym i Ostrą Bramę, a więc stolicę Matki Ostrobramskiej, czyli nazwanej Matką Miłosierdzia, gdzie ksiądz Michał Sopoćko po raz pierwszy wystawił do, po raz pierwszy na forum publicznym ten obraz namalowany na prośbę Jezusa Miłosiernego, właśnie skierowanej do siostry Faustyny i później z pomocą księdza Michała Sopoćki i tego artysty malarza właśnie zostało to dzieło dokonane i tam właśnie w Ostrej Bramie po raz pierwszy ten obraz ujrzał światło dzienne i organizatorzy z tego wydziału zaprowadzili mnie też do tego domku sióstr, w którym mieszkała też w Wilnie siostra Faustyna i tam jest do dzisiaj to pomieszczenie, w którym otrzymała objawienie miłosiernego Pana Jezusa i który podyktował jej różaniec miłosierdzia, czyli koronkę do miłosierdzia Bożego. A następnie pod koniec października miałem zaszczyt przemawiać właśnie w Białymstoku podczas takiej konferencji międzynarodowej i przebywać w seminarium duchownym i spotykać się z księżmi, biskupami i profesorami tamtego środowiska i między innymi z księdzem biskupem profesorem Henrykiem Ciereszko, którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. I właściwie to właśnie ksiądz biskup, który jest najlepszym znawcą tej tematyki, którą ja staram się tylko w sposób taki rzemieślniczy tutaj Państwu zaprezentować i z pozycji mojego warsztatu filozoficznego, ale ksiądz biskup Ciereszko raz, że wydał zdecydowaną większość dzieł księdza Michała Sopoćko jako redaktor i jego dziennik i trzytomowy traktat Miłosierdzie Boga w dziełach jego i pierwszym tomem tego traktatu my się zajmiemy, ale ksiądz biskup Henryk Ciereszko wydał także wspaniałą i bardzo gruntowną monografię Życie i działalność błogosławionego Michała Sopoćki 1888-1975, pełna biografia apostoła Miłosierdzia Bożego. I właśnie to jest bardzo, no niezwykle gruntowne dzieło, które polecam wszystkim Państwu, tak jak i pozostałe dzieła i właśnie które można zdobyć w Kurii Metropolitalnej w Białymstoku i z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i księdza arcybiskupa i księdza biskupa i profesora Henryka w Białymstoku i całą archidiecezję i duchowieństwo i lud Boży, bo rzeczywiście tamta ziemia kiedyś wileńska, dzisiaj białostocka to jest szczególnie rzeczywiście naznaczona tym wielkim darem miłosierdzia Bożego i ta klamra właśnie spinająca tych moich 25 lat życia filozoficznego zadecydowała o tym i oczywiście po tym, jak mi ksiądz biskup Henryk podarował ten między innymi ten traktat trzytomowy, to pomyślałem sobie, jak zajrzałem do niego, to pomyślałem sobie, muszę, jeśli tylko ojcowie tutaj właśnie pozwolą w Radio Maria i w Telewizji Trwam, to chciałbym zrealizować takie programy. Dzisiaj możemy się zająć tylko jednym fragmentem tych.
Księże profesorze, tak ksiądz profesor wspomniał o tym Podlasiu czy Białostoczyźnie, że to takie wielkie sprawy. Niedawno byłem w Kodniu, w zeszłym roku, na spotkaniu rodziny Radia Maria w sanktuarium i oblat ojciec Roman powiedział, człowieku, przecież tu kiedyś, no to środek Polski był. Środek i każde nazwisko to tutaj wiele znaczyło. To teraz może tak gdzieś to ktoś patrzy, to wschodnia, prawda, wschodnie rubieże naszej ojczyzny, że to taka ściana wschodnia, ale kiedyś to była centralna. To wszystko tutaj jest naznaczone wielkimi Polakami. Ale chcemy dzisiaj o myśli błogosławionego Michała Sopoćki i o tym szczególnym rysie miłosierdzia Bożego ta filozofia miłosierdzia Boga w myśli wielkiego świętego kapłana.
Właśnie,
bardzo proszę, księże
proszę
profesorze.
Wybaczyć ten osobisty rys taki wstępny.
Dobrze, to ważne jest.
Ale to rzeczywiście
wiemy dlaczego,
jakoś się
co
wspina.
Powoduje i motywuje.
A tym bardziej od strony filozofii patrząc, to mogę tylko jeszcze dopowiedzieć, że najtrafniejszą odpowiedzią na wszystkie najważniejsze pytania z dziedziny filozofii współczesnej, nowożytnej, w ogólności, najtrafniejszą odpowiedź odnajdujemy właśnie w tej propozycji Boga miłosiernego. I to jest coś niebywałego. Dzisiaj chcemy tylko zaledwie fragmencik tego potężnego dziedzictwa błogosławionego kapłana Michała Sopoćki zaprezentować, a jeszcze tylko chciałbym dodać, że z tą ziemią białostocką jest związany przecież pochodzeniem błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, któremu ja osobiście też i w moim życiu filozoficznym, a przede wszystkim kapłańskim bardzo wiele zawdzięczam, czyli jestem jakby przez księdza Jerzego także głęboko wpisany w to dziedzictwo, którego dzisiaj zaledwie mały fragment zechcemy sobie wspólnie omówić, ale proszę, drodzy Państwo, pozwolić mi najpierw na takie zaprezentowanie części tego traktatu. Właśnie ksiądz Michał Sopoćko pisze w pierwszym tomie tego dzieła Miłosierdzie Boga w jego dziełach pod redakcją wspomnianego już księdza biskupa Ciereszko. Tom pierwszy, Białystok, Kuria Metropolitalna Białostocka. To jest drugie wydanie z 2008 roku. I mamy wielbić Boga w miłosierdziu dlatego, że ze wszystkich doskonałości bożych ono najbardziej ujawnia się i najskuteczniej nakłania nas do chwalenia i ukochania Boga oraz ufania Mu, a kontemplacja tego przymiotu najpewniej prowadzi nas do świętości. Najpierw krótki rys historyczny o tym czterotomowym dziele księdza Michała Sopoćki, Miłosierdzie Boga w dziełach jego. Błogosławiony Michał Sopoćko opublikował w latach 1959-1967 swoją rozprawę zatytułowaną Miłosierdzie Boga w dziełach jego w czterech tomach w Rzymie, Paryżu i Londynie, przy czym tom pierwszy został opublikowany w roku 1959 tylko w Londynie, tomy drugi i trzeci w 1962 roku we wspomnianych miastach, zaś tom czwarty w 1967 roku tylko w Paryżu. Warto przywołać w tym miejscu dwie daty. Pierwszą, rok 1933, gdy siostra Faustyna otrzymuje spowiednika i przewodnika duchowego w osobie księdza Michała Sopoćki w Wilnie, gdzie otrzymuje też jedno szczególne objawienie Jezusa Miłosiernego, dyktującego jej koronkę do Bożego Miłosierdzia. I tutaj pozwolę sobie przeczytać z tego dzieła księdza biskupa Henryka Ciereszko Życie i działalność błogosławionego Michała Sopoćki, fragment dzienniczka siostry Faustyny o tym fakcie. Proszę Jezusa, ażeby komu innemu udzielił tych łask, bo ja z nich korzystać nie umiem i marnuję je tylko. Jezu, miej miłosierdzie nade mną, nie polecaj mi rzeczy tak wielkich. Widzisz, żem proszek nieudolny. Jednak dobroć Jezusa jest nieskończona. Obiecał mi pomoc widzialną na ziemi i otrzymałam ją w krótkim czasie w Wilnie. Poznałam w księdzu Sopoćce tę pomoc Bożą. Nim przyjechałam do Wilna, znałam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem. Wtem usłyszałam głos w duszy. Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi. Powiedział Jezus siostrze Faustynie jeszcze w Krakowie, zanim przybyła do Wilna. Wtedy właśnie, w roku 1933, Adolf Hitler przejął władzę w III Rzeszy Niemieckiej, co jest wszystkim nam Polakom zapewne znane. Druga data to rok 1968, symboliczny rok rewolucji studenckiej na Zachodzie, czyli rewolucji seksualnej. Dzisiaj mającej znamię globalnej rewolucji seksualnej, pod której istotnym wpływem jest także naród i ojczyzna, Polska oraz Kościół i cała Rzeczpospolita. W tym kontekście wprost opatrznościowo ukazuje się drukiem bardzo znaczące i systematyczne dzieło teologiczno-mistyczne księdza Sopoćki o miłosierdziu Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Obecna edycja została zredukowana do 3 tomów, a z tomu 4 zaczerpnięto 2 rozdziały, jeden zatytułowany Dlaczego mamy wielbić Boga w miłosierdziu, czyli w kulcie najmiłosierniejszego Zbawiciela, został opublikowany przez Kurię Metropolitalną w Białymstoku na początku tomu 1, zaś rozdział o niepokalanej Matce Miłosierdzia zamieszczono na końcu tomu 3. Wszystkim Państwu bardzo polecam to dzieło, które wydaje mi się powinno być w każdej bibliotece rodzinnej polskiego narodu, a które z pewnością można zamówić w Kurii Metropolitalnej w Białymstoku. I sądzę, że po jego lekturze, co podkreśla redaktor tego dzieła, ówczesny ksiądz doktor, a obecnie ksiądz biskup i profesor Henryk Ciereszko z Białegostoku, że błogosławiony Michał Sopoćko ma ogromny wkład w apostolstwo miłosierdzia Bożego w naszych czasach. A praca ta jest zwieńczeniem nauczania księdza Sopoćki o miłosierdziu Bożym, potrzebie i istocie kultu oraz przede wszystkim jest szeroko rozbudowaną własną refleksją autora nad tajemnicą miłosierdzia Bożego, ujawniającą się, jak wyraża to tytuł, w dziełach jego, czyli Bożych dziełach w historii zbawienia. Czytelnika tej lektury może zaskoczyć fakt, iż ksiądz Sopoćko, który wprawdzie wyśmienicie znał objawienia Jezusa Miłosiernego dla siostry Faustyny Kowalskiej, ale w swoim dziele nie znajdujemy żadnego ich śladu, co było spowodowane tym, iż Kościół Święty zakazał tego kultu notyfikacją świętego oficjum z roku 1959, co stało się wiążące dla twórczości teologicznej księdza Michała i dlatego brak jest w tym dziele jakichkolwiek odniesień do dzienniczka siostry Faustyny. Skoro jesteśmy przy datach, to proszę mi pozwolić na jeszcze jedną wzmiankę czasową, jako wyraz działania opatrzności Bożej i nieskończonego miłosierdzia Boga żywego, a mianowicie datę 15 luty 2014 roku. Niezależnie od tego, co się w tym dniu wydarzy, w kwestii planowanego wejścia telewizji Trwam na cyfrowy multiplex. To ten dzień jest w Kościele Chrystusowym wspomnieniem liturgicznym błogosławionego Michała Sopoćki kapłana oraz świętego Faustyna męczennika, czyli patrona świętej Faustyny Kowalskiej. Dlatego też bardziej rozumiem, dlaczego czułem się wewnętrznie zainspirowany, by w kościelnym roku w Polsce poświęconym wierze w Syna Bożego podjąć ten temat o objawieniu wielkiego miłosierdzia Bożego we wcieleniu Syna Boga Ojca i Syna Niepokalanej Matki Bożej Maryi jako Matki Miłosierdzia, szczególnie czczonej w tym obrazie w Ostrej Bramie, ale w ogóle. I myślę, że tutaj jest bardzo ścisły związek, że rzeczywiście to tylko historia telewizji Trwam i Radia Maryja pokazuje, jak opatrzność Boża działa, że ona zwycięża, że ona kieruje dziejami Polski i dziejami świata. I najlepiej jest, jeśli my uczestniczymy aktywnie w tych planach Bożych i z całego serca chyba wszyscy słuchacze życzymy telewizji Trwam, żeby to miejsce, które jej się ze sprawiedliwości należy, ze względu na dokonywane dobro, nie tylko dla polskiego narodu, dla polskiego społeczeństwa, każdego człowieka, który w Polsce mieszka, czy poza jego granicami, dla takiej olbrzymiej, powiększającej się zresztą rzeszy Polonii na różnych zakątkach i kontynentach świata, żeby rzeczywiście to miejsce zostało przyznane, i wierzę w to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma tyle ludzkiej roztropności i sprawiedliwości, że bez wahania w tym dniu właśnie przeznaczy to miejsce dla telewizji Trwam. Drodzy Państwo, czym jest zatem miłosierdzie Boże? Zanim ksiądz Michał odpowie na to pytanie, to poprzedza je zagadnieniem myślenia ludzkiego o Bogu, czyli o tym, który powiedział o sobie: jestem, który jestem. Które według niego jest, to znaczy to ludzkie myślenie jest mgliste i niejasne. Z jednej jedynej racji, że po prostu człowiek nie widzi Boga, nie ogląda Boga. Bóg jest duchem najczystszym i najprostszym, czyli nie zawierającym w sobie żadnych części składowych. I tutaj proszę mi pozwolić na odniesienie do współczesnej filozofii. Jeżeli we współczesnej filozofii, poza oczywiście pewnymi wyjątkami, ale te największe systemy filozoficzne, które jeszcze były zobowiązane jakoś wobec absolutu, to one wszystkie podzielają tę tezę, a mianowicie, że absolut, różnie nazywany, czy to jest materia, czy to jest jakieś wyobrażenie duchowe o Bogu, ale że on jest złożony, jest całością złożoną z części. Czyli już widzimy, jak tutaj błogosławiony ksiądz Michał dopomina się o to, żeby właściwie rozumieć, właściwie myśleć o Bogu. Pan Bóg charakteryzuje się według księdza Michała samymi doskonałościami: wszechmądrością, sprawiedliwością, świętością, opatrznością, cierpliwością, miłością i miłosierdziem. Nie ma zatem żadnej różnicy rzeczowej w Bogu, ani w Bogu, ani pomiędzy tymi doskonałościami, lecz wszystkie one utożsamiają się z naturą Boga, ponieważ Pan Bóg jest bytem samoistnym, czyli istniejącym przez siebie samego. Jest bytem także koniecznym. Jest samą prawdą, samym dobrem i samą miłością. Ale poznanie rozumowe jego boskiej istoty jest utrudnione ze względu na brak oglądu jego oblicza. Stąd na pomoc spieszy człowiekowi łaska uświęcająca chrztu świętego, dzięki której mamy w nim uczestnictwo i jest ona podarowana darmo jedynie z miłosierdzia Bożego, które pozwala nam zastanawiać się nad istotą Boga. Wśród doskonałości głównych Boga wyróżnia się prostotę, czyli niezłożoność, nieskończoność, ale w sensie jakościowym, ponieważ w Panu Bogu nie ma żadnej materii, wieczność i niezmienność. Zaś wśród doskonałości odnośnych, czyli tych, które się ujawniają w dziełach Bożych, a pośród tych wymienia się pięć głównych: mądrość, dobrotliwość, opatrzność, sprawiedliwość i miłosierdzie. Spośród tych, pisze błogosławiony ksiądz Michał, Pan Jezus wyróżnia jedną, z której jak ze źródła wypływa wszystko, co nas spotyka na ziemi i w której Bóg chce być uwielbiony przez całą wieczność. Jest to miłosierdzie Boże. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny, naucza Chrystus. Potocznie wyraz miłosierdzie ma podwójne znaczenie. Wzruszenie zmysłowe, czyli namiętność, pasjo, i jako cnota moralna, czyli habitus, to znaczy rozumne współcierpienie z bliźnim w jego nieszczęściu i czynna chęć wspomożenia go, co jest typowe dla zachowań ludzkich. Zaś miłosierdzie Boże nie jest ani wzruszeniem zmysłowym, ponieważ Pan Bóg nie ma materii, ani, czyli cielesności, ani cnotą, ponieważ Pan w swojej stałości nie podlega wzruszeniom, ani też nie zdobywa cnót ze względu na jego wieczną doskonałość. To tylko człowiek zdobywa cnoty. Ponadto miłosierdziu ludzkiemu towarzyszy smutek, co jest wykluczone u wiecznie szczęśliwego Pana wszechrzeczy. Wstępnie ksiądz Michał daje następujące określenie miłosierdzia Boga. Jako doskonałości Jego działalności, skłaniającej się ku bytom niższym w celu wyprowadzenia ich z nędzy i uzupełnienia braków. Jest to Jego wola czynienia dobrze wszystkim. Ponieważ, jak mówi psalmista, miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Po zacytowaniu tekstów Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, w których ksiądz Michał odnalazł przeszło 400 miejsc mówiących wprost o miłosierdziu Bożym, w tym 130 razy to pojęcie miłosierdzie występuje w Księdze Psalmów. Wyznań i nauki ojców Kościoła oraz wielkich świętych jak Augustyn, Jan Chryzostom, Piotr Chryzolog, Bernard, ksiądz Michał Sopoćko nawiązuje do nauki świętego Tomasza z Akwinu, który według niego doskonale i głęboko rozwinął naukę objawioną o miłosierdziu Bożym i pisze: miłosierdzie Boże to odwieczna doskonałość Stworzyciela, Odkupiciela i Uświęciciela w Jego stosunku do stworzeń, a w szczególności do ludzi, przez którą Bóg wyprowadza stworzenia z nędzy i uzupełnia ich braki. Błogosławiony Michał naucza więc o miłosierdziu Bożym ściśle w duchu Biblii i nauki Kościoła. A więc miłosierdzie Boże, według niego, to nie ludzka cnota miłosierdzia, która wypływa z miłości, wzrasta lub zanika, jako zależna od niej. To nie nastrój uzależniony od warunków i okoliczności. To nie wzruszenie zmysłowe, ujawniające się w odruchowym współcierpieniu w cudzym nieszczęściu, jakie można zauważyć pod pewnym względem nawet u zwierząt. Lecz jest to nieskończona i niezmienna doskonałość Boga, czyli jest to sam Bóg, litujący się nad nędzą naszą i uzupełniający liczne braki z zupełną bezinteresownością i szczodrobliwością Bożą. Stąd, wnikając w pierwsze przyczyny i motywy działania Bożego, widzimy miłosierdzie u źródła każdego czynu Boga skierowanego na zewnątrz. To znaczy, że w Panu Bogu dobrotliwość Boża jest miłosierdziem, które stwarza i daje. Szczodrobliwość Boża to miłosierdzie, co hojnie obdarza bez zasług. Opatrzność Boża to miłosierdzie, co czuwa. Sprawiedliwość Boża to miłosierdzie, co się lituje nad nędzą ludzką i nas ku sobie pociąga. Inaczej mówiąc, miłosierdzie Boże jest głównym motywem działania Bożego na zewnątrz, czyli znajduje się u źródła każdego dzieła Stwórcy. Błogosławiony Michał Sopoćko podziela pogląd teologiczny m.in. Lesiusza, zmarłego w 1623 roku, iż istnieją trzy główne dzieła miłosierdzia Bożego: stworzenie i utrzymanie świata, podniesienie istot rozumnych do stanu nadprzyrodzonego i odkupienie rodzaju ludzkiego po upadku prarodziców. W stworzeniu głównym motywem było miłosierdzie Boże. Zaś największym brakiem i najstraszniejszą nędzą, przed którą wzdryga się każda istota żywa, jest brak istnienia, czyli nicość. Dlatego wyprowadzenie świata z nędzy nicości i usunięcie braku, jakim jest niebyt, stanowi dzieło miłosierdzia Bożego. I tutaj, drodzy Państwo, jakże warto byłoby, choć nie mamy na to specjalnie czasu, żeby nawiązać do współczesnej filozofii. przecież, która kompletnie sobie, a więc zasadniczo nie radzi z problematyką nicości czy niebytu. Wprost przeciwnie, paradoksalnie twierdzi, że wszystko, co jest, wyłoniło się z nicości. I dlatego też jesteśmy konfrontowani z taką potężną dawką ideologii nihilizmu w naszych dniach, ponieważ twierdzi się, że skoro wszystko powstało z nicości, to celem wszelkiego istnienia jest bytowanie ku nicości, czyli ku śmierci. A przecież wszystko powstało dzięki miłosierdziu Boga i wszystko zmierza na swój sposób, odpowiednio zaplanowany przez odwiecznego Stwórcę, do Boga. Drugim dziełem miłosierdzia Bożego jest przywrócenie człowiekowi synostwa względnie dziecięctwa Bożego, czyli uczynienia go na nowo uczestnikiem życia i szczęścia samego Stwórcy. To jest poznawanie Boga bezpośrednie i należyte Jego kochanie. Czyli chodzi tutaj właśnie o to, że miłosierny Bóg poszukuje zagubionej ludzkości i zagubionego świata, zagubionych przez grzech istot rozumnych i wolnych i pragnie na nowo ich zdobyć dla siebie i dla niesamowicie wiecznie szczęśliwej krainy domu Ojca. Trzecim dziełem jest odkupienie, bowiem Bóg z miłosierdzia ożywił nas w Chrystusie, podarował nam szatę godową łaski uświęcającej, byśmy mogli wejść na gody Ojca Niebieskiego jako przybrane dzieci. Jakież to jest niezwykłe, wielkie, wspaniałe dzieło Boga, które ma swoje ostateczne źródło w miłosierdziu, czyli w takiej miłości, która zniża się do upadłego stworzenia i powołuje je na nowo do współistnienia ze sobą jako Panem Wszechrzeczy. Rozważmy teraz kilka wątków tajemnicy objawienia miłosierdzia Boga we wcieleniu Syna Bożego i zarazem Syna Niepokalanej Matki Miłosierdzia Maryi. Ksiądz Michał Sopoćko dostrzega miłosierdzie Boże w tajemnicy wcielenia i w sposobie wcielenia jako najstosowniejszym, najbardziej odpowiadającym mądrości, potędze sprawiedliwości, a szczególnie nieskończonemu miłosierdziu Bożemu. Czyli to, że Jezus stał się dziecięciem w sercu Niepokalanej Matki Maryi, to, że narodził się w Betlejem, to, że żył w Nazarecie, działał, nauczał, czynił cuda, to wszystko ksiądz Michał wyprowadza z tajemnicy wcielenia, tkwiącej swoimi głębinami w nieskończonym miłosierdziu Boga Najwyższego. We wcieleniu jest cel najwznioślejszy, czyli połączenie dwóch natur w jednej osobie, boskiej, w celu przybrania za synów Bożych innych ludzi. Proszę zauważyć, że przyjęcie natury ludzkiej oznacza, że sam Bóg w sposób aż wprost trudny do wypowiedzenia, jednoczy się z każdym człowiekiem poprzez przyjęcie natury człowieczej i włączenie jej właśnie w swoją osobę boską. Wcielenie jest dla księdza Michała niewyczerpalnym źródłem zbawienia dla wszystkich ludzi po wszystkie czasy, ponieważ Bóg jednym aktem dokonuje zbawienia wszystkich czasów, czyli całego czasu, przestrzeni, kosmosu i wszystkich istnień, te, które posiadając wolność i rozumność, zechcą oczywiście z Bogiem współistnieć. Przez wcielenie łatwiej dokonuje się uświęcenie nasze w Chrystusie. Cała powszechność bytów podnosi się do wyższej godności i jest ono największą chwałą świętych w niebie, ponieważ bez człowieczeństwa Jezusa oni nie zostaliby świętymi. Nie byłoby świętości, także Matki Najświętszej Maryi, gdyby nie było gotowości i samego aktu odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. I dlatego też człowieczeństwo Jezusa jest tak uwielbiane w niebie i przez nas, przez Kościół pielgrzymujący na ziemi także. Dar wcielenia jest nieskończony, ponieważ Jezus, pomimo wielkiego upokorzenia, z nieskończonego miłosierdzia Bożego, wysłużył nam nieskończony skarb zasług. Jezus, ponieważ On jest nieskończonym Bogiem, czyli absolutnie doskonałym, tylko On może nam wysłużyć także nieskończone bogactwo zasług, które z kolei umożliwiają nam wejście do wieczności, do Królestwa Niebieskiego. I tutaj właśnie teraz przechodzi ksiądz Michał kolejno do krótkiej charakterystyki poszczególnych prawd związanych właśnie z narodzinami, z zaistnieniem Syna Bożego na ziemi. W zwiastowaniu Archanioł Gabriel objawia Maryi cztery wielkie tajemnice miłosierdzia Bożego. Niepokalane poczęcie, tajemnicę Trójcy Świętej, tajemnicę wcielenia i odkupienia. Niepokalaną została Maryja przez zasługi Jezusa Chrystusa, co jest też według księdza Michała wielkim miłosierdziem Bożym, tak jak dowodem szczególnego miłosierdzia Bożego dla Maryi i dla nas. Jest objawienie jej Trójcy Przenajświętszej, bo właśnie od Archanioła Gabriela dowiedziała się właśnie Maryja przy pytaniu, jak to się stanie, czego nie mogła wiedzieć mocą własnej natury. I dlatego też właśnie Archanioł Gabriel mówi wtedy o tym, że moc Najwyższego osłoni cię i dziecię, które narodzi się, będzie Synem Najwyższego. Czyli jasnym jest, że tutaj następuje objawienie Trójcy Przenajświętszej. Przez wcielenie zostaliśmy poniekąd zanurzeni w Bogu, włączeni w byt absolutny, jak ziemia w sferę światła słonecznego. Spraw, Panie, kontempluje, reflektuje, modli się ksiądz Michał, byśmy szli do Ciebie jako do źródła światła i piękna, byśmy chłonęli w siebie Twoje blaski. W nawiedzeniu zaś Maryja, wyświadczając miłosierdzie względem swej krewnej Elżbiety, uświadamia sobie swe posłannictwo Matki Miłosierdzia i jest pewna, iż odkupienie jest dziełem nieskończonego miłosierdzia Bożego. Oraz potępia w swoim hymnie Magnificat państwo pychy i szatańskiego upodobania w sobie. Przypomina nam się w tym miejscu fragment słowa Adama Mickiewicza: na głębszych fundamentach wyższy mur stać może i większy rozum tylko na większej pokorze. Stąd nie zaskakuje fakt, iż syn Elżbiety i Zachariasza otrzymuje imię Jan, a to imię Jan jako Johanan oznacza nic innego jak Bóg jest miłosierny. I dlatego Jan Chrzciciel ma torować drogę Mesjaszowi poprzez pokutę, ponieważ duch pokuty uprzedza i zapewnia miłosierdzie Boże wszystkim tym, którzy wybierają się w podróż do wieczności. Wielkość miłosierdzia Bożego widoczna jest także przy narodzeniu Pana Jezusa. Tę tajemnicę i tę prawdę zgłębiamy w tych dniach okresu Bożego Narodzenia, podczas uroczystości Bożego Narodzenia i nie sposób jej zgłębić do końca. I ksiądz Michał pisze tak. Rodzaj ludzki po grzechu znalazł się w wielkiej nędzy, która się ujawniła w pysze, zamiłowaniu do doczesności i zmysłowości. Zbawiciel, rodząc się w grocie, daje lekarstwo na te choroby, przeciwstawiając pysze pokorę największą, zamiłowaniu w doczesności ubóstwo, a zmysłowości umartwienie. Dlatego Pan Jezus zjawia się poza miastem, nikomu nieznany, odepchnięty i zapomniany. W grocie w Betlejem są trzy osoby, z których jedna reprezentuje dziewictwo, druga ubóstwo, trzecia posłuszeństwo, a wszystkie razem pokorę i niewinność, poprzez co według księdza Michała Zbawiciel ujawnia swe miłosierdzie i zawiera nowe przymierze między Bogiem i ludźmi, za którym cała ludzkość była przecież przez tyle wieków dogłębnie stęsknioną. W imieniu Jezus i ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni Pan Bóg także objawia swoje miłosierdzie, bowiem objawia imię Jezus, to znaczy Zbawiciel. Bóg jest zbawieniem, co oznacza nieskończone miłosierdzie Boże, które jest większe aniżeli w samym imieniu Jahwe, czyli Bogu, Stworzycielu nieba i ziemi. W ofiarowaniu w świątyni, czyli poddaniu się przepisom Starego Prawa, Pan Jezus, który nie musiał tego czynić, chciał nas miłosiernie nauczyć pokory i posłuszeństwa poprzez złożenie z siebie pierwszej ofiary przy obrzezaniu i ofiarowaniu. W objawieniu się mędrcom, czyli trzem królom ze wschodu, ukazuje się także nieskończone miłosierdzie Boże, ponieważ zostali oni powołani bez żadnej ich zasługi do oddania pokłonu Jezusowi. Tak dokonało się powołanie narodów pogańskich, w tym także sądzi, i to jest prawdą naszego polskiego do wiary chrześcijańskiej, który był prawie ostatnim w Europie w uzyskaniu dziedzictwa Bożego, a zostaliśmy powołani nie dla zasług naszych, lecz jedynie z nieskończonego miłosierdzia Bożego, za co powinniśmy gorąco dziękować i pracować nad nawróceniem niewierzących ludzi, czy inaczej wierzących, żeby ich doprowadzić do Chrystusa. A tym bardziej zważywszy, że jesteśmy ziemią, na której Jezus miłosierny objawił się w tak niepowtarzalny sposób siostrze Faustynie i tutaj poprzez siostrę Faustynę także całemu narodowi polskiemu i w tak szczególny sposób błogosławionemu księdzu Michałowi Sopoćko, to mamy tutaj szczególną odpowiedzialność. I ksiądz Michał przechodzi dalej do charakterystyki tego wyrazu nieskończonego miłosierdzia Bożego uzewnętrzniającego się w życiu Jezusa z Nazaretu. Błogosławiony Michał Sopoćko interpretuje całe życie ukryte Pana Jezusa jako objawienie się Bożego miłosierdzia. Ponieważ Syn Boży był posłuszny, pracował i postępował w rozwoju, w Nazarecie, oraz modlił się i był miłosierny. A gdy został synem prawa, tak nazywano chłopców w Izraelu, którzy osiągnęli 12 rok życia, odwiedza świątynię na święto Paschy i dysputuje z uczonymi w piśmie. W znanej wszystkim rozmowie z rodzicami po raz pierwszy objawia swoje miłosierne posłannictwo jako Mesjasz, nazywając Ojca w niebie swoim Ojcem oraz zyskuje podziw kapłanów i uczonych poprzez jego niezwykłą mądrość. Jezus w Nazarecie był poddany swoim rodzicom, a posłuszeństwo polega na spełnianiu czyichś życzeń z wielką radością, dokładnością, ochotą i wytrwałością, co z pewnością czynił Jezus w Nazaret. Ponadto Jezus musiał pracować własnymi rękami, co czynił dla większej chwały Ojca Niebieskiego i z nieskończonych głębin miłosierdzia względem całego rodzaju ludzkiego. Miłosierdzie Boga jako główny motyw świętej nauki Chrystusa Pana. Ksiądz Michał pisze, iż treść nauk Pana Jezusa da się streścić w tych słowach: chwała Bogu, a miłosierdzie Boże ludziom. Czyli po prostu całe nauczanie Jezusa z Nazaretu prowadzi do uwielbienia Boga i do doświadczenia miłosierdzia Bożego przez każdego człowieka, o ile otworzy się na Jego działanie. Poprzez chrzest i post Jezusa, w których objawia się także nieskończone miłosierdzie Boże dla całej ludzkości, rozpoczyna się Jego publiczna działalność nauczania i czynienia cudów, a tym samym zupełna klęska szatana. Bo tam, gdzie do dzieła przystępuje Bóg, tam, gdzie jest Bóg, tam szatan odnosi swoją największą klęskę. Idea miłosiernego Boga nie była dotąd przez nikogo tak uwypuklona, według księdza Michała, jak właśnie przez świętego Jana Chrzciciela. Zbawiciel nauczał głównie o miłosierdziu. Rzeczywiście ta myśl księdza Michała, jak się jej bliżej przejrzymy i przeanalizujemy, to faktycznie, że Jezusowi chodziło we wszystkim o to, żeby podkreślić, jak wielką miłością umiłował nas ludzi i całe stworzenie. Pierwszą prawdą porządku naturalnego jest Bóg, który jako Ojciec wasz, uczy Jezus, jest miłosierny. Czyli do poznania Boga, istnienia Boga, każdy z nas jako ludzi rozumnych jest powołany z natury swojej. Ale do tego, żeby powiedzieć, że Bóg jest miłosierdziem, że Bóg jest miłosierny, do tego oczywiście potrzebujemy łaski. Drugą prawdą porządku naturalnego jest człowiek, składający się z ciała i duszy nieśmiertelnej. I każdy człowiek, nawet wróg, jest naszym bliźnim, bez względu na narodowość czy wyznanie. Jednocześnie Zbawiciel karci ostro, pisze błogosławiony Michał Sopoćko, naukę i praktykę szkół żydowskich, według których bliźnim był tylko krewny i najwyżej Izraelita, ale nigdy poganin czy Samarytanin, który jednak w rzeczywistości okazał się bliźnim. I tutaj jest właśnie, rzeczywiście, to jest bardzo ciekawa myśl, a mianowicie, że tylko Jezus dokonał niezwykłej rzeczy, także w kwestii rozumienia człowieka, że każdy drugi człowiek, każdy człowiek jest bratem i siostrą, czyli jest bliźnim, ponieważ każdy pochodzi od tego samego boskiego Stwórcy. I dlatego Kościół, przypomina ksiądz Michał, zawsze uważał każde poczęte dziecko za człowieka o nieśmiertelnej duszy, odkupionej krwią Zbawiciela, i zabraniał rodzicom pod ciężkim grzechem pozbawiania ich życia, co przecież było praktykami i w starożytnej Grecji, i w starożytnym Rzymie, i w innych cywilizacjach ludzkości. Równość wobec Boga wszystkich ludzi, jako dzieci jednego Ojca, została nam także podarowana przez Jezusa z Nazaretu. Przecież to jest groteskowe, co się twierdzi nieraz, że równość czy braterstwo pomiędzy ludźmi podarowała nam oświeceniowa rewolucja francuska, bazująca na materializmie. Ona nawet nie ma podstaw do tego, żeby nam przedstawić pełny obraz tego, kim jest człowiek, że jest istotą i duchową, i cielesną, nie tylko cielesną. W związku z tym to jest jedno z nieprawdopodobnych nieporozumień twierdzić, że rewolucja francuska wprowadziła równość. Tego dokonał Chrystus w sposób niedościgniony i dlatego też u Niego są i racje bytowe, i moralne, i w ogóle wszelkie inne do tego, żeby rozumieć drugiego człowieka jako nam wszystkim równego w tej wrodzonej bytowej godności. Jezus także wprowadził świętość i przywrócił świętość i nierozerwalność małżeństwa. Podnosi godność małżonki i matki. Proszę zauważyć, że w ówczesnym czasie, kiedy kobieta właściwie we wszystkich cywilizacjach była traktowana jako coś drugorzędnego i Jezus właśnie poprzez to powołanie Maryi na swoją matkę, już wtedy jakże wynosi godność kobiety w ogóle i zrównuje jej godność z godnością mężczyzny, co było faktycznie czymś rewolucyjnym w kwestii rozumienia kobiety, a co jest jakże deformowane przez wszystkie ruchy feministyczno-genderowskie naszego czasu czy naszych dziejów, które kompletnie nie rozumieją właśnie nauki Jezusa z Nazaretu, albo jej nie znają, albo ją z premedytacją po prostu dyskredytują. Jezus podkreśla obowiązek posłuszeństwa, szacunku i miłości dzieci względem rodziców, czego sam dał wspaniały przykład, ale także uczy obowiązku rodziców względem dzieci i pracodawców względem pracowników. Oto treść nauki Zbawiciela będącej prawdą dla rozumu, dobrem dla woli i miłością dla serca. Oto nieskończone miłosierdzie Boże ujawnione w nauce dla biednego człowieka. Oczywiście, że donioślejsze są prawdy ponadnaturalne, które Zbawiciel objawił z miłosierdzia swego. Na przykład ta prawda o Trójcy Świętej, o wcieleniu, odkupieniu, o Kościele jako rzeczywistości bosko-ludzkiej, o dogmacie łaski Bożej, sakramentów świętych, o wierze jako boskiej cnocie wlanej. Chrystus uczy, iż każdy umysł prawy przyjmie Jego naukę, tę nadprzyrodzoną. I właśnie stąd też można powiedzieć, że każdy, kto chce zrozumieć prawdę w jej definitywnych wymiarach, może otrzymać taki dar. Ale podstawą do tego jest oczywiście wewnętrzne otwarcie własnego rozumu i całego własnego ducha na naukę Bożą. Całe więc kazanie na górze jest według księdza Michała nauką o sprawiedliwości i miłosierdziu. Jest jednym z największych dzieł miłosierdzia Zbawiciela i zarazem drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli. W rozmowie z Nikodemem Jezus z głębi swego miłosierdzia ukazuje temu uczonemu w prawie wielkie miłosierdzie Boże w nauce, iż samo fizyczne pochodzenie od Abrahama nie wystarczy, że konieczny będzie chrzest z Ducha Świętego i z wody, także powiązane z nim wewnętrzne odrodzenie w Chrystusie, czyli konieczne jest uznanie Jezusa jako Mesjasza, by być uczniem Boga. I to rzeczywiście ta rozmowa musiała trwać wiele godzin i to, co nam zostało przekazane w Piśmie Świętym, jest rzeczywiście fascynujące i faktycznie, że jeżeli człowiek przyjrzy się treści tej rozmowy, to tutaj widać, z jaką miłością Chrystus podchodzi do Nikodema, przedstawiciela starego prawa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Dlatego Ojciec Jacek Woroniecki uczy, iż głównym motywem odkupienia było nieskończone miłosierdzie Boże. Miłość, a miłosierdzie. Jaka tutaj jest relacja pomiędzy miłością Boga a miłosierdziem Boga? Ksiądz Sopoćko odróżnia pomiędzy miłością pożądliwości, miłością życzliwości i miłosierdziem. Motywem miłości życzliwości, ponieważ tylko taka może wchodzić w grę w relacji Boga do człowieka, w stosunku istot wyższych ku niższym jest poznanie i upodobanie dobra względnego, czyli takich doskonałości, które posiadają pewne braki i narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i nędzy. Taka miłość jest miłosierdziem. Taką miłością Bóg kocha stworzenie. Czyli Bóg jako absolutna doskonałość, odwieczna bytowość, jeżeli kocha, miłuje nasze życie jako niższe, mniej doskonałe, to Bóg czyni to miłością, która nazywa się miłosierdziem. Czyli jest to miłość nie do równego bytowo czy godnościowo, po prostu bytu, lecz do istoty, która jest niższą, mniej doskonalszą. Mniej doskonałą, czyli jest jest bytowością stworzoną. Papież Pius XII w swojej encyklice o miłosierdziu Aurietis Aquas z 15 maja 1956 roku nazywa tę miłość Bożą miłością miłosierną. A więc myśl Boga to myśl mądrości nieskończonej, która pragnie rozdać ludziom skarby swego nieskończonego miłosierdzia, nazywanego często miłością. W rozmowie z Samarytanką nieskończone miłosierdzie Boże zaczyna spływać na świat pogański, bowiem Samarytanie nie przynależeli do narodu wybranego, stanowili inny ród. Nieprzyjęty, a nawet wypędzony przez swój naród, Pan Jezus zwraca się do innych narodów i tam znajduje chętnie wiarę bez żadnych cudów. O tym świadczy właśnie ta wiara Samarytanki, poganki. Łaska objawiała się według błogosławionego Michała Sopoćki w każdym rysie Jezusa. Miłość i miłosierdzie dźwięczało w każdym Jego słowie. Czyli język Boga jest także przeniknięty i ugruntowany miłosierdziem Bożym. Ksiądz Michał Sopoćko trafnie ukazuje różnicę pomiędzy nauką filozoficzną o cnotach kardynalnych a nauką chrześcijańską, gdy stwierdza, iż jest bardzo wielka różnica między wstrzemięźliwością według Arystotelesa, którą miarkuje zdrowy rozum, a wstrzemięźliwością wyznawców Chrystusa, którą normuje łaska Boża i nadprzyrodzona roztropność. I na tym polega miłosierdzie w tych cnotach, że Pan Jezus nie tylko dał wzniosły ich przykład, ale że wspiera nas łaską swoją w ich praktykowaniu i czyni zasługującymi na wieczność. Święty Jan Apostoł wymienia trzy źródła złego. Im pisze w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, w wierszu 16, o pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze tego żywota, które nie pochodzą od Ojca, lecz od świata. Pan Jezus na tę potrójną pożądliwość daje trzy rady ewangeliczne w swoim nauczaniu, jakimi są czystość dozgonna, ubóstwo dobrowolne i posłuszeństwo zupełne, co właśnie tutaj stawia życie, poświęcenie i działanie wszystkich rodzin zakonnych w samym centrum nauczania Jezusa, w samym centrum Ewangelii i jest niezwykle doskonałą odpowiedzią na wszystkie te fundamentalne słabości stworzenia. I, drodzy Państwo, już teraz ostatni fragment chciałbym poświęcić tylko czynom jako owocom najmiłosierniejszego Zbawiciela. Tutaj tak bardzo krótko, może jeżeli będzie możliwe, to po północy, to wtedy sobie jeszcze do tego nawiążemy, żeby nie skrócić tego czasu na dyskusję, więc tylko tak po prostu chciałbym przytoczyć tutaj tę jedną myśl księdza Michała Sopoćki, że Zbawiciel głównie czynił miłosierdzie. Czyli tak jak całe nauczanie Jezusa, cała Jego osoba boska i cała boskość i całe człowieczeństwo Jezusa są po prostu przeniknięte istotowo miłosierdziem, tak też i każdy czyn Jezusa, cokolwiek Jezus czynił, to może rozważymy sobie po północy jeszcze, jak ojciec Grzegorz nam udzieli pozwolenia na przedłużenie tej debaty.
Oczywiście, że z przyjemnością po północy będziemy z księdzem profesorem.
To bardzo chętnie to przedstawię, ale właśnie na sam koniec tutaj, jeśli chodzi o czyny i naukę, i postawę Jezusa, chciałbym przytoczyć taki fragment z myśli, z tego traktatu księdza Michała Sopoćki, który zwraca uwagę na mękę Pana Jezusa jako ognisko tajemnic Bożych i źródło naszego zbawienia. Albowiem naocznie dowodzi bóstwa Chrystusa i Jego nieskończonego miłosierdzia. Dlatego błogosławiony Michał pisze dalej: słuszną i ze wszechmiar zbawienną jest rzeczą jak najczęściej rozważać mękę Zbawiciela, przez co składamy Bogu największą chwałę, a sami odnosimy niewymowny pożytek. Pod wpływem tego rozważania szybko wzrasta nasza świętość, rozwija się w nas duch apostolstwa, samozaparcia się dla chwały Bożej i poświęcenie dla bliźnich. Nabieramy gorliwości do pracy, cierpliwości w znoszeniu przeróżnych krzyżów codziennych, zapominamy o doznanych urazach i krzywdach, a przede wszystkim lepiej poznajemy Boga w najmiłosierniejszym Zbawicielu i wzrastamy w miłości ku Niemu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tych myśli i możemy teraz przejść do naszych
rozmów
i do dzielenia się naszymi osobistymi doświadczeniami, które każdy zdobywa na osobistej drodze wiary w tego wielkiego, niezwykłego i całkowicie przenikniętego miłosierdziem Jezusa z Nazaretu, Syna Boga Ojca i Syna Niepokalanej Matki Miłosierdzia Maryi.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, w rozmowach niedokończonych gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają program poza granicami Polski, 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66.
Yeah. smutna gwiazdko, świeć, że świeć. Niechaj płomień twój ulotny lud ogrzeje naszych serc. Gwiazdko biedny i samotny, smutna gwiazdko, trwaj, że trwaj. Nie dziś sytym będzie głodny, nie grzesznikom śni się raj. Dzień Wigilii to wspomnienie, że gdzieś zniknął dawny świat,
że gdzieś zniknął dawny świat.
I nadzieją jest marzenie, że powieje lepszy wiatr,
że znajdziemy szczęście świat.
Gwiazdko biednych i samotnych, smutna gwiazdko, świeć, że świeć. Niechaj płomień twój ulotny lub ogrzeje naszych serc. Gwiazdko biedny i samotny, smutna gwiazdko, trwaj, że trwaj. Nie dziś sytym będzie głodny, niech grzesznikom śni się raj.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina serdecznie pozdrawia ojca i księdza profesora z życzeniami noworocznymi. Bardzo dziękuję za tę myśl błogosławionego księdza Michała Sopoćko. Dużo się nasuwa takich refleksji, ale główne to przede wszystkim to, że jednak sięgał do źródeł, do istoty Boga jako miłosiernego Ojca już w akcie stworzenia, prawda, kiedy prarodzice ulegli swojej słabości potrzebom złego, który się okazał silniejszy, jednak Bóg nie pozostawił ich samych. To zawsze tam ta scena z Księgi Rodzaju pozwala mi rozumieć dalszą opiekę miłosiernego Ojca nad człowiekiem, przedstawioną w Starym Testamencie przez wcielenie Syna Bożego. Kiedyś usłyszałam taką myśl, że ten akt słabości człowieka można nazwać błogosławioną winą, kiedy Ojciec okazał swoje prawdziwe oblicze. W historii Kościoła było często przeakcentowanie sprawiedliwości, prawda, taki faryzeizm, a tutaj często to pomijano. I pamiętam jeszcze po wyborze Karola Wojtyły na kardynała na stolicę Piotrową, dopiero właśnie wśród księży na kulu słyszałam, że powiało takim Bożym miłosierdziem poprzez już ten pierwszy uśmiech, prawda, Jana Pawła i to wychodzenie do ludzi, że i to samo fakt, że prawda, zajął się tą sprawą beatyfikacji, kanonizacji świętej siostry Faustyny, że uwiarygodnił te objawienia. To mnie też dało dużo do myślenia, że zagubiło się to oblicze Boga. Jeszcze jedno pamiętam, kiedy no, jako psychologię studiowałam, mówiono, że no, siostra Faustyna to była chora psychicznie. Kiedy rozpoczęłam, siostra profesor Zdziwicka podała mi taką dobrą pozycję i po prostu po kilku stronach wstępu biografii byłam tak zauroczona tą prostotą życia domowego, środowiska tak polskiej wioski, wiejskiej rodziny katolickiej, kiedy rozpoczynała rano, cała rodzina, prawda, małym była niemalże domem, modlitwą, kiedy ranne stoją za orze, posiłek, praca, znów anioł pański, posiłek, praca, wieczorem czytanie żywotów świętych, więc no takie było surprise, otworzyłam oczy, mówię do siostry, przecież tam żadnej patologii nie widać, to jest najzdrowsza rodzina, najzdrowsza kobieta, jaka mogła być. To na razie tyle i szczęść Boże, nie chcę przedłużać.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Pani Krystynie i pozdrawiamy Lublin i nasz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i wszystkie uniwersytety i całą naszą Lubelszczyznę. Drodzy Państwo, właśnie bardzo warto zwrócić na to uwagę, że czasami rzeczywiście te akcenty stawia się nie tylko w nauczaniu takim codziennym, w katechezie, w homiletyce, że to miłosierdzie Boże objawia się dopiero wtedy, kiedy Pan Jezus cierpi, kiedy udaje się na mękę, zostaje poddany torturom Golgoty i ukrzyżowaniu i umiera. A przecież sam fakt stworzenia świata, to nawet jeżeli byśmy jeszcze uwzględnili świat, czyli ten raj pierwotny, już istnienie raju jest możliwe tylko i wyłącznie na gruncie miłosierdzia Bożego. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wszystkie istoty z aniołami, archaniołami i z wszystkimi istotami nieba stworzonymi powołuje do istnienia jako istoty niższe od Boga. A to jest akt miłości miłosiernej, dlatego że w miłości powinna być równość w zasadzie, że i stąd też ksiądz Michał tutaj zwraca uwagę na to, że właściwie tylko między osobami boskimi możemy mówić o miłości, ponieważ Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty są jednym Bogiem, trzema różnymi osobami, ale jednym Bogiem. I dlatego tam można mówić o miłości, że jeżeli Bóg Ojciec miłuje Syna boską miłością, to Bóg Syn odwzajemnia tę miłość boską miłością i także w relacji Boga Ojca i Boga Syna do Ducha Świętego. I odwrotnie, Ducha Świętego do Boga Ojca i do Boga Syna. Bo rzeczywiście wszystkie trzy osoby są boskie. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z relacją pomiędzy Bogiem a stworzeniem, to już możemy mówić tylko o miłości, o relacji miłości miłosiernej. Czyli sam fakt stworzenia raju jest aktem miłości miłosiernej. Nie mówiąc o tym, o sposobie traktowania stworzenia po upadku, czyli po grzechu, wtedy ta miłość miłosierna jeszcze jakby się bardziej, głębiej uzewnętrznia i stąd też tutaj pani Krystyna nawiązała do myśli świętego Augustyna, która znalazła się w Egzultecie odśpiewywanym właśnie podczas Wigilii Paschalnej we wszystkich kościołach świata, w całym Kościele Powszechnym. O szczęśliwa wina, o felix culpa. To znaczy, że to tylko w tym sensie, to nie jest pochwała grzechu jako grzechu, czyli zła, lecz to jest pochwała miłości miłosiernej, która po prostu jest ponad naszą słabością, ponad naszym grzechem i upadkiem i pochyla się nad nami i właśnie tutaj rzeczywiście, nie mówiąc już o fakcie wcielenia, czyli wtedy, kiedy Syn Boga Wiecznego, jako wieczny Bóg, przyjmuje postać ludzką, jest to niesamowity, aż trudny do przeniknięcia naszym duchem ludzkim akt uniżenia się Syna Bożego. I dlatego też wydaje mi się, że to studiowanie tej myśli, tych traktatów o miłosierdziu Boga w dziełach jego księdza Michała Sopoćki jest ze wszechmiar pożyteczne, nie tylko dla ludu Bożego, ale dla duchowieństwa świeckiego, zakonnego, dla domów zakonnych, dla rodzin, dla rodziców, dzieci. Bo chodzi o to, że rzeczywiście, jeżeli chcemy być prawdziwymi chrześcijanami i prawdziwymi dziećmi Boga, to faktycznie trzeba nam starać się o wypracowywanie kultury miłosierdzia, postawy miłosierdzia, myślenia miłosiernego, chcenia miłosiernego, pamięci miłosiernej, działalności miłosiernej, twórczości miłosiernej. Wszystko według księdza Michała Sopoćki, wszystko kim człowiek jest, całe swoje jestestwo i wszystkie swoje dzieła powinien wzorem swojego mistrza miłosiernego Jezusa z Nazaretu przeniknąć miłosierdziem Boga Najwyższego. To jest, wydaje mi się, że w tym kulminuje doskonałość chrześcijanina i w tym kulminuje, w tym niejako kulminuje cała teologia katolicka i oczywiście dzieło katolickie i każdy czyn katolicki. I tego właśnie dzisiejszemu światu najbardziej potrzeba, właśnie miłosierdzia, tego wymiaru. To jest niesamowite twórcze.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze w dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław ze Stalowej Woli.
Kłaniamy się Panu.
Proszę księdza profesora, no przysłowiłem się właśnie temu świadectwu księdza profesora wobec dzieła, jaki tam zostawił ksiądz Sopoćko. I nie tylko, tu chodzi o Faustynę. Co ksiądz może powiedzieć, jeśli w tych słowach się ktoś dokładnie przysłuchiwał, odnośnie transcendencji samego Stwórcy? Tutaj zaczyna się to jak gdyby rozświetlać, że nie jest to tak, jak się czasami uważa, że Bóg jest niepoznawalny. Czy mógłby się ksiądz profesor wypowiedzieć w kilku słowach, w swoich zdaniach? A jeśli o doświadczenie miłosierdzia Bożego, to ja dam takie świadectwo. Będąc zaproszonym na uroczystość weselną najmłodszego mojego brata na godzinę 15, powziąłem taką myśl, aby rozpocząć tę uroczystość właśnie odmawianiem koronki do miłosierdzia Bożego ze wszystkimi gośćmi, którzy przyszli na ślub kościelny. I co się okazało? Mam to szczęście, że mam brata w rodzinie księdza. Tomasz mówi, no to Mieczysław, poprowadzisz tę koronkę. Ja zwątpiłem, ale byłem przygotowany. Miałem tekst, poprowadziłem tę koronkę z ambonki. Proszę księdza, jak ja usiadłem do ławki i udało mi się bez błędu jakoś tych ludzi wprowadzić w tą modlitwę, doznałem takiego pocieszenia, jakiego w życiu chyba nie otrzymałem nigdy. To było duchowe przeżycie, oczywiście wyłącznie tylko dla mnie, ale to było Boże przeżycie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo serdecznie, panie Mieczysławie. Rzeczywiście, że z jednej strony tutaj ksiądz Michał też bardzo mocno podkreśla, że Pan Bóg jest jako Stwórca i w ogóle jako Bóg istotą transcendentną. Czyli najwłaściwszym miejscem przebywania Boga jest Jego dom wieczny. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale właśnie w tym kontekście też możemy doświadczyć, jak wielkim jest miłosierdzie Boga Ojca i Boga Syna i Boga Ducha Świętego, że Syn Boga dla naszego zbawienia opuszcza ten dom niebiański i staje się człowiekiem. I wtedy, kiedy Pan Jezus żył na ziemi, i dlatego mówimy o życiu Jezusa, czyli życie Syna Bożego na ziemi, to wtedy tym właściwym miejscem przebywania Syna Bożego nie był dom wieczny, lecz Jezus jest z całym swoim bóstwem i z całym człowieczeństwem, które przyjął od niepokalanej Maryi Dziewicy, jest obecny tutaj pośród nas. I to jest właśnie fascynujące. Tak jak i w każdym sakramencie świętym, czy to jest sakrament Eucharystii, mszy świętej, czy chrztu świętego, czy spowiedzi świętej, to proszę zauważyć, że co się dzieje wtedy? Wtedy Syn Boży jest realnie obecny ze swoim bóstwem i człowieczeństwem w tym miejscu, czyli w tej mszy świętej, wtedy, kiedy następują słowa konsekracji, w tym sakramencie spowiedzi świętej, w tym właśnie sakramencie chrztu świętego czy małżeństwa, tak jak tutaj pan Mieczysław przywołał, to jest właśnie to, że rzeczywiście sakrament to jest realna obecność Boga tutaj. Ale oczywiście, że ponieważ Pan Bóg wszystko stworzył, to dlatego też mówimy, że Pan Bóg wszystko przenika, czyli że jest wszechobecny, ponieważ wszystko jest dostępne dla Boga i w związku z tym tutaj mówimy także o tym, że Pan Bóg jest wszędzie obecny, ale jego właściwym domem jest oczywiście dom wieczny. I jeśli chodzi o poznanie Boga, to w aspekcie rozumu możemy, każdy człowiek jako człowiek poznaje istnienie prawdziwego, jedynego prawdziwego Boga, jeżeli tylko zada sobie ten trud, który jest właściwy dla sfery poznawczej człowieka, czyli dla naszego rozumu, jeżeli chce poznać istnienie prawdziwego Boga, to jest to dla każdego człowieka, każdego narodu, pokolenia, czasu, języku, rasy czy kontynentu możliwe. Ale tutaj ksiądz Michał dlatego podkreślał, że jeżeli chodzi o poznanie natury Boga, co on wyraził pod pojęciem istoty Boga, to tutaj rzeczywiście rozum ludzki potrzebuje pomocy, łaski, czyli dodatkowego światła, które przychodzi do nas w postaci łaski wiary, bo wiara jest po to, żeby rozszerzyć nasze możliwości poznawcze Boga. Jeżeli chodzi o Jego naturę, jeżeli chodzi o Jego osobę, to tutaj właśnie to jest wielka pomoc Boga dla naszego intelektu. I jeżeli mówimy w tym roku w Polsce, że wierzymy, to jest ten tytuł roku, wierzę w Syna Bożego, to właśnie chodzi o to, że tym najwspanialszym dostępem do poznania Boga, tego, kim On jest w swojej naturze, czyli w swojej boskości, w swojej wieczności, w swoim miłosierdziu, to tym pośrednikiem tego poznania doskonałego Boga jest właśnie wcielony Syn Boga Ojca i niepokalanej Dziewicy Maryi Jezus z Nazaretu. I Stąd też ten spór o wiarę dzisiaj to jest także spór o to światło dodatkowe wybłagane nam przez Syna Bożego u Boga Ojca w postaci łaski wiary. I chodzi tutaj o to, że jeżeli się przyjmuje wiarę w Chrystusa, jeżeli się ją umacnia, karmi, rozwija, pogłębia, to tutaj rozstrzygają się te wszystkie dalsze, ponadnaturalne możliwości poznawcze człowieka. I chodzi o to, że w tym przyjęciu wiary świętej i katolickiej dokonuje się przyjęcie światła prawdy, olbrzymiej treści prawdy o tym, kim jest Bóg w swojej boskości, w swojej naturze. A z drugiej strony przekreślenie wiary, odrzucenie wiary jest odrzuceniem prawdy, światła prawdy o tym, kim jest Bóg w swoim bycie odwiecznym. I na tym polega ten właściwy dramat takiego rozumu, który odrzuca Boga, czyli występuje przeciwko Bogu, zamiast po prostu całym swoim jestestwem duchowym szukać, pogłębiać prawdę o swoim Stwórcy i swoim Odkupicielu.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Wałbrzycha. Tadeusz imieni księdza profesora. Chcę ze Słowa Bożego takie słowa podać. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To taka złota zasada, jaka z Dziejów Apostolskich wynika. W nawiązaniu do słów, jakie ksiądz we wcześniejszej fazie audycji wypowiedział, co do tego, że Pan Jezus polecił namalowanie obrazu w tym sensie, z tym podpisem Jezu, ufam Tobie. No, ja chcę tutaj w związku z tym przeczytać słowa, które sam Pan Jezus powiedział z Ewangelii według Jana z 4 rozdziału. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi, chcę zwrócić na to uwagę, prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. I według tego, co Pan Jezus powiedział, to jest sytuacja, że ewentualność wypowiedzenia tych słów o namalowaniu obrazu by tutaj przez te słowa była wykluczona. I jeżeli chodzi o sprawę też taką, że no, dopuszczono do schowania drugiego przekazania zakazującego w sumie sporządzania obrazów, wizerunków, w sensie posągów, coś takiego. I no, gdyby tak to pozostawić, że schowano to przykazanie, ale dla zachowania 10 przykazań, no 10 zostało na tyle podzielone, że zrobione zostały z niego 2 przykazania, które są jaką tą wersją katechizmową 9 i 10 przykazania. I chcę jeszcze w nawiązaniu do tego, że ten obraz przedstawiający jako w tym no, rozumieniu, że jako Pana Jezusa z podpisem Jezu, ufam Tobie, to w myśl tego, co Słowo Boże podaje apostoł Paweł, że z listu 1 do Koryntian z 11 rozdziału, bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. To jest pierwszy wiersz, a 14 wiersz tego rozdziału. Czy sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, a postać namalowana na obrazie ma długie włosy? Także no, taki czynnik czysto wizerunkowy nie zgadza się z tym, co podaje Słowo Boże. Co ksiądz na to? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Panie Tadeuszu, bardzo ciekawe aspekty pan Tadeusz nadmienia i bardzo dziękujemy za to współreflektowanie tych wielkich treści. Te słowa w duchu i prawdzie Jezusa zostały wypowiedziane w odpowiednim kontekście, a więc, o ile sobie przypominam, w rozmowie Jezusa z Nikodemem. A o co chodziło tutaj w tej rozmowie tak najgłębiej? Chodziło o to, panie Tadeuszu i drodzy państwo, że przekonanie Żydów w judaizmie było następujące, że jeżeli rodzę się Żydem, czyli pochodzę z pokolenia Abrahama, to sam fakt narodzin, po prostu narodzin z tego pokolenia Abrahama zapewniał świadomości semickiej fakt wiecznego odkupienia. Ale to problem wiecznego odkupienia był w judaizmie i pozostaje. Oczywiście to wymaga specjalnej interpretacji. Bo ksiądz Michał Sopoćko mówi, że judaizm ma specyficzne rozumienie wieczności. I w związku z tym tutaj problem pojawia się w rozmowie Jezusa z Nikodemem, że Jezus bardzo precyzyjnie, zresztą jako Bóg i jako doskonały człowiek, on doskonale wiedział, o co Nikodemowi chodzi. Z czym ma Nikodem największy problem? Ma największy problem z tym, że z rozumieniem Mesjasza. Że jeżeli byśmy przyjęli tezę, że narodem wybranym, co było prawdą, ale Pan Bóg wybrał z pewnych racji naród wybrany. I dlatego też właśnie dla pewnych racji prowadził całą ludzkość poprzez ten naród, przedstawicieli tego narodu, proroków i innych, świętych i mężów i święte kobiety, prowadził Bóg całą ludzkość. Ale właśnie chodziło Jezusowi w tej wypowiedzi o to, że ponieważ wszyscy ludzie pochodzą od Boga, wszyscy ludzie są przez Chrystusa jako Mesjasza powołani do odkupienia w wiecznym królestwie, które nie ma być po prostu przedłużeniem tej historii, która jest, ponieważ myśląc konsekwentnie, to skoro judaizm myślał, że wystarczy być spokrewnionym z Abrahamem, żeby odziedziczyć to królestwo przyszłości, abstrahując od tego, jak ono było pojęte, to znaczy, że Mesjasz był pojęty właściwie w kategoriach ziemskich. I zresztą w tych różnych scenach rozmów różnych przedstawicieli żydowskich z Jezusem tego doświadczamy, że oni sobie zbyt ziemsko wyobrażali Mesjasza, a Jezus ukazuje Mesjasza jako, który jest jednocześnie i Bogiem, i jednocześnie człowiekiem. I dlatego też wskazuje na to, że w duchu i prawdzie, to znaczy, że cała ludzkość jest powołana do tego, żeby nawiązać, odnowić swoje życie z Bogiem, bo cała ludzkość jest stworzona przez Boga. Czyli innymi słowy, cała ludzkość jest powołana do tego, żeby być wybraną przez Boga. I w związku z tym właśnie to tworzenie Kościoła powszechnego, a powszechny to znaczy katolikos, czyli Kościół katolicki, to jest Kościół powszechny, który głosi prawdę o tym, że Jezus jest Mesjaszem całego stworzenia, czyli wszystkich ludzi, wszystkich epok, wszystkich narodów i zaprasza, ma propozycję zbawienia uniwersalistyczną, czyli wszyscy są zaproszeni, nie tylko spokrewnieni z Abrahamem, lecz po prostu każdy człowiek jako człowiek jest zaproszony do tego właśnie, żeby być dzieckiem Boga i stąd też właśnie w duchu i prawdzie to można by było powiedzieć, że rzeczywiście, ponieważ Pan Jezus wiedział, że Duch Święty zostanie zesłany na ludzkość i na całe stworzenie i ten, kto pozwoli się prowadzić temu Duchowi i Jego prawdzie, w którą Duch Święty nas ciągle głębiej wprowadza, to ten właśnie jest wybranym przez Boga. Jeżeli chodzi o to, o ten problem z obrazem, to tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o to, a mianowicie, panie Tadeuszu i drodzy państwo, ponieważ Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem. Wprawdzie utworzył w swojej osobie unię hipostatyczną, czyli taką unię ścisłej przynależności, ale niewymieszalności natury boskiej i ludzkiej. I stąd też, ponieważ Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem, w związku z tym Panu Jezusowi Miłosiernemu w jego objawieniach podarowanych siostrze Faustynie chodziło o to, żeby ten jego obraz po prostu przekazać i żeby ten obraz dopomógł ludzkości właśnie, żeby stał się środkiem takim komunikacyjnym do tego, żeby spotykać się z nim jako osobą boską. Bo rozumienie obrazu w teologii katolickiej, czy w ogóle w nauce katolickiej, to jest właśnie specyficzne, że obraz jest tylko środkiem, instrumentem, że obraz nie jest uosobieniem, tak jak sakrament. W sakramencie jest w rzeczywisty sposób obecny właśnie Bóg i człowiek. Natomiast w obrazie obraz jest tylko wskazaniem, jest instrumentem, jest środkiem do spotkania osobowego między Jezusem a człowiekiem. Stąd też ze względu na prawdziwość natury ludzkiej Jezusa jako Syna Bożego i Syna Maryi Dziewicy, obraz jest zasadny i to nie stoi w sprzeczności z prośbą Boga ze Starego Testamentu, z kart Starego Testamentu, o to, żeby nie tworzyć sobie obrazów Boga. Bo o co chodziło Bogu na kartach Starego Testamentu? O to, żeby nie antropomorfizować Boga, czyli nie czynić Boga, nie redukować Boga do wyobrażeń ludzkich, do pojęć ludzkich, do wyobrażeń fantazji ludzkiej, lecz żeby Boga starać się rozumieć jako Boga. I to był ten problem. A ponieważ Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem i jest i pozostaje na wieki złączony z naturą ludzką, która jest uwielbioną dzisiaj w niebie, w wieczności, po jego w niebo wstąpieniu, w związku z tym jest zasadnym, żeby i ta prośba Pana Jezusa nie stoi w sprzeczności z prośbą Boga na kartach Starego Testamentu o to, żeby sobie obrazu Boga nie czynić. Tak jak i my nie możemy sobie nawet dzisiaj, po tym jak poznaliśmy Pana Jezusa jako także prawdziwego człowieka, my nie możemy na sposób ludzki rozumieć Jego boskości, Jego bóstwa. Tutaj nic się nie zmienia.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, siostra Dominika ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, no założonego przez błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Dziękuję księdzu profesorowi za podjęty temat. To taka radość, że to dzieło, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, wyszło nie tylko gdzieś tam z bibliotek, ale no jest w tej chwili nagłaśniane i mam nadzieję, że to jest nie ostatni księdza profesora wykład. Wsłuchuję się w tematykę, oczywiście nie będę tutaj powielać, bo to jest bardzo głębokie, co ksiądz profesor mówi. Chcę tutaj pociągnąć wątek poprzedniego pana, który się wypowiadał, nawiązując do obrazu. Przypominając myśl księdza Sopoćki, błogosławionego, on nie zawęża tego obrazu do osoby Jezusa Miłosiernego. Mówi o miłosierdziu, o miłosiernym Bogu Trójjedynym. Niech uwielbiony będzie Bóg w Trójcy i miłosierdziu. To jest jego zawołanie. I jeżeli weźmiemy kontekst obrazu, co ten obraz przedstawia, to jest scena z Wieczernika. Jest to przekazanie nam sakramentu miłosierdzia. Zatem trudno jest mówić tu o jedynej osobie Jezusa Chrystusa bez obecności dwóch pozostałych osób Trójcy Świętej, bo mamy i obecność Boga Ojca i są słowa weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. To taka troszeczkę bardzo na skróty teologia obrazu, którą ksiądz profesor pewnie dalej rozwinie. Ale chcę powiedzieć, że to, co ksiądz profesor przedstawił, to jest to, co było potem odbite w życiu błogosławionego. On napisał, że jego życie było jednym wielkim pasmem Bożego miłosierdzia. To jest taki owoc kontemplacji Boga, bogatego w miłosierdzie. U księdza Sopoćki jest taka prawidłowość. On nie zaczynał od uczynków miłosiernych, ale od uwielbienia Boga w miłosierdziu. Uczynki były konsekwencją tego, co tak łatwo w tej chwili sprowadza się. Ksiądz profesor nawiązuje tutaj do takich współczesnych, trudnych problemów nam obecnych, ale nas się próbuje tak zmoralizować teraz jako Kościół, pokazać, że Kościół chrześcijański to jest Kościół taki, Kościół katolicki, który powinien się zająć tylko dziełami miłosierdzia. Te dzieła miłosierdzia my podejmujemy, ale one mają wynikać z uwielbienia Boga. I jeżeli zaczniemy od modlitwy, od uwielbienia Pana Boga, wtedy będziemy mieli taką łatwość, bo to jest dar darmo nam dany. To my sobie nie jesteśmy w stanie tego wypracować. Łaska jest darmo nam dana od Pana Boga. Nawet łaska tego czystego patrzenia, gdzie jest prawda w dzisiejszym świecie, czy w odniesieniu do gender, czy w odniesieniu do innych problemów współczesnego świata. I myślę, że to, co Jan Paweł II przypomniał w pierwszej swojej encyklice, drogą do Kościoła jest, że możemy zrozumieć tylko człowieka przez Jezusa Chrystusa. Dlatego kontemplacja Boga, bogatego w miłosierdzie, to jest jedyny sposób na jakieś stanięcie w prawdzie. I myślę, że błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko nam w tym na pewno dopomoże, bo otaczał człowieka niesamowitą troską. Jego definicja o Bożym, o takim miłosierdziu ludzkim, to było wychodzenie naprzeciw wszelkiej nędzy ludzkiej. To jest właśnie owoc tego jego osobistego kontaktu z Panem Bogiem, czego życzę i sobie, i wszystkim, którzy nas teraz słuchają, bo to jest praktycznie definicja czcić Bożego miłosierdzia dzisiaj, a wspominając o różnych wydarzeniach tego roku, który się rozpoczął, to przypomnę, że ten rok 2014 to także jest 80. rocznica zaistnienia obrazu Jezusa Miłosiernego pędzla pana Eugeniusza Kazimirowskiego. Właśnie w 1934 roku ten obraz powstał. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, siostro. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy siostrze Dominice i pozdrawiamy wszystkie siostry we wszystkich domach i życzymy błogosławieństwa Bożego w tej wielkiej, wspaniałej misji rozszerzania tego kultu i niejako ucieleśniania tego kultu miłosierdzia Boga tutaj pośród nas i w polskim narodzie, i zapewne siostry działają też poza granicami z pewnością. Jeżeli chodzi o teologię obrazu, gdzie jest tutaj ten problem? A mianowicie, Pan Jezus jest jedną osobą boską, tak, ale w Nim jest bóstwo, które jest tym samym bóstwem, które jest w Bogu Ojcu i tym samym bóstwem, które jest w Bogu Duchu Świętym. Więc jeżeli po prostu w jakiś sposób to bóstwo promieniuje przez człowieczeństwo Jezusa i zostaje ono wpisane, jakoś uchwycone, tak mówiąc językiem bardzo prostym, przez artystę malarza, rzeczywiście to faktycznie wtedy poprzez to bóstwo Jezusa, które przenika naturę ludzką, ono promieniuje i niejako zdobywamy dostęp także poprzez osobę Jezusa do osoby Boga Ojca i do osoby Ducha Boga, Ducha Świętego. Jeżeli chodzi rzeczywiście tutaj, siostra Dominika wspaniale nam zwróciła uwagę na tę hierarchię rozumienia miłosierdzia, że pierwszym powinno być uwielbienie Boga. A dlaczego? Co składa się na uwielbienie Boga? Na uwielbienie Boga składa się to, że człowiek jest zjednoczony z Bogiem miłosiernym, czyli że człowiek uczestniczy w miłosierdziu Bożym. To znaczy, że człowiek jest usynowiony, czy przeżywa i doświadcza dziecięctwa Boga. I tylko taki człowiek może dokonywać prawdziwych uczynków miłosierdzia, ponieważ uczestniczy w miłosierdziu Boga poprzez to, że jest jego dzieckiem. I faktycznie, ale gdybyśmy odwrócili teraz ten porządek, że powiedzielibyśmy sobie, tak jak wielu z tak zwanej katolewicy, czyli z takich reprezentantów katolicyzmu, którzy uważają, że trzeba zjednoczyć nasze chrześcijaństwo nie z Bogiem, lecz z ideologią na przykład marksistowską czy genderowską, to jest sprzeczność. Bo wtedy, nie będąc zjednoczonym, jeżeli na przykład jednoczymy naszego ducha z ideologią marksistowską, to tym samym przekreślamy nasze zjednoczenie z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. I jeżeli chcielibyśmy dokonywać uczynków miłosierdzia, to nie potrafilibyśmy ich dokonać z tego względu, że my nie uczestniczymy w Bogu, w prawdziwym Bogu, lecz zatapiamy się wtedy w materii na przykład marksistowskiej, czy w popędliwości neomarksistowskiej, czy w jakiejś wyimaginowanej ideologii płci, w jakiejś płciowości, która jakby była wszechbytem, bo tak ideologia płciowości, czyli ideologia gender to pojmuje, że wszystko jest płciowością, seksualnością, a my partycypujemy w niej. W związku z tym, z pozycji takiego oderwania się od Boga, a zjednoczenia z ideologią, to wtedy nie bylibyśmy w stanie dokonać ani jednego uczynku miłosierdzia. I widzimy, że te środowiska, nawet katolickie, które paktują z ideologią marksizmu, czy komunizmu, czy genderyzmu, one nie są w stanie dokonywać dobrych czynów. Czyli, a nie mówiąc już o miłosiernych czynach, a do tych najważniejszych to przecież należą do uczynków miłosierdzia, jako najważniejsze to są modlitwa, post i jałmużna. Czyli właśnie. I oczywiście, że jest to nam łaska darmo dana, ale rzeczywiście, czyli, że tylko dzięki zasłudze Jezusa jako Zbawiciela każda łaska, która darowana jest wszelkiemu stworzeniu, ona, zarówno te łaski Starego Przymierza, Starego Testamentu, już były darowane tylko dlatego narodowi wybranemu, że było pewnym o tym, że Syn Boży stanie się człowiekiem i przyjdzie, żeby nas zbawić. Czyli proszę zobaczyć, że naród wybrany, czyli to dziedzictwo Abrahama, potomkowie Abrahama, tylko dlatego byli wybrani, że Pan Bóg w niebie, w Trójcy Świętej Jedyny, zaplanował po prostu wcielenie Syna Bożego i Jego życie, nauczanie, Jego działalność i oczywiście Jego zbawcza męka, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. A więc innymi słowy, naród wybrany Abrahama, począwszy od Abrahama, żył dzięki Chrystusowi i tak samo dzisiaj możemy powiedzieć, że czy naród żydowski, czy każdy inny, który nie wierzy w Jezusa jako Mesjasza, każdy z tych narodów żyje tylko i wyłącznie dlatego, że Jezus, Syn Boży, stał się człowiekiem. I stąd tak wielkim paradoksem jest, że tylu ludzi, tyle narodów nie wierzy w Jezusa, dzięki któremu zasługom nieskończonego miłosierdzia posiada istnienie, jest podtrzymywany w bycie. I to jest jeden z największych dramatów, jakie przeżywa dzisiaj duża część ludzkości. I faktycznie to przywołanie tego jubileuszu 80-lecia wystawienia obrazu właśnie Jezusa Miłosiernego, tego z Wilna i w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, czyli Matki Bożej Miłosierdzia, to jest faktycznie niesamowita data. Bardzo serdecznie dziękujemy siostrze Dominice.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Może teraz odmówiłem wspólnie kompletu, później wiadomości i po północy ojciec Janusz będzie z księdzem profesorem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Naszym gościem jest i będzie jeszcze ksiądz profesor Tadeusz Guz, kierownik Katedr Filozofii Prawa. Dzisiaj mówimy na temat filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. Proszę teraz kogoś z radiosłuchaczy o telefon do modlitwy na zakończenie dnia, do komplety.